Gość Radia Z. Najważniejsza rozmowa poranka. Zaprasza Konrad Piasecki.
Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Solo, gościem Radia Z. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry państwu.
Panie ministrze, ile pism, listów, monitów, które zawisły w próżni i pozostały bez odpowiedzi, napisaliście prezydent i pan do Antoniego Macierewicza?
No, ja mam stałą korespondencję, więc to jest wiele pism, nie wiem, kilkadziesiąt, to są sprawy...
Znaczy, kilkadziesiąt pan napisał i na kilkadziesiąt nie doczekał się pan odpowiedzi?
Nie. Pan prezydent, przygotowując się do swojego uczestnictwa w dorocznej naradzie kierownictwa MON-u, robił pewien remanent i zażyczył sobie, żebym przedstawił mu sprawy, które nie zostały załatwione, na które nie otrzymam odpowiedzi. I w tej kwestii skierował pismo do pana ministra z prośbą, czy z życzeniem, żeby pan minister do tych kwestii, które ja poruszyłem, się ustosunkował.
Rozumiem, zrobił pan remanent i złapał się pan za głowę. Bo się okazało, że tych pism było ile? 5, 10, 15?
8. Tych pism było 8. To było ponad miesiąc temu. Na większość z nich otrzymałem już w międzyczasie odpowiedź. Właśnie
ten list, który został ujrzał światło dzienne przedwczoraj.
Po piśmie pana prezydenta otrzymałem na większość z tych właśnie to pismo, które ujrzało światło dzienne, tak jak pan redaktor zauważył. Otrzymałem odpowiedzi ze strony pana ministra obrony.
Ale są w takim razie takie obszary, w których potrzeba wiedzy pana prezydenta wciąż pozostaje niezaspokojona?
Nie, no te obszary, one istnieją, będą istniały i będą się rozwijały. No,
nie, tylko pytanie, czy pozostaje ta wiedza niezaspokojona, czy jednak Antoni Macierewicz na najważniejsze problemy, które trapiły i dręczyły pana prezydenta, odpowiedział?
Nie, po prostu mamy z pewną dynamiką do czynienia, która wymaga również wymiany korespondencji formalnej. Chodzi o konkretne informacje. Mamy do czynienia z budową nowego rodzaju wojsk, takich jak Wojska Obrony Terytorialnej kraju. Mamy przygotowaną, dyskutowaną reformę systemu kierowania i dowodzenia. To wymaga jednak jakiejś urzędowej korespondencji, żeby mieć twarde dane i również prezydent tych twardych danych sobie życzy.
Mówi pan, 8 pism było takich, które po remanencie okazało się, że nie dostał pan odpowiedzi. Dzisiaj ile takich jest pism?
2.
Czy dwa cały czas pozostają?
Znaczy nie, to są sprawy... No,
ponieważ czego dotyczą? Może pan to ujawnić?
Czego dotyczą, tak, natomiast treści nie, ponieważ część z nich dotyczy spraw niejawnych. Nie, czego dotyczyły w ogóle te pisma, bo sprawy, które... One wyjaśnienia zostały nam udzielone w innym trybie i to są sprawy niejawne.
Natomiast, czyli w trybie werbalnym, tak?
W trybie werbalnym... No, nie mogę wchodzić w szczegóły. Będzie też tryb pisemny, ale to
jest... Czego dotyczą te, które cały czas są bez odpowiedzi?
Nie. Tego nie mogę powiedzieć, natomiast mogę powiedzieć, czego dotyczyły, mogę powiedzieć ogólnie o tematach, tak? Kwestie związane z obroną terytorialną kraju, kwestie związane z weteranami wojennymi, kwestie związane z modernizacją techniczną wojska. No, wszystkie kluczowe sprawy, kwestie związane ze SKI, kwestie związane z ćwiczeniami, które były przeprowadzane. Kluczowe sprawy, bieżące, podkreślam, bieżące i trzeba to widzieć w kontekście odprawy kadry kierowniczej MON, która się odbyła w ubiegłym tygodniu, gdzie prezydent miał swoje wystąpienie i on zbierał, po prostu potrzebował różnych informacji związanych ze swoim wystąpieniem do kadry kierowniczej.
Ale pozostaje w panu wrażenie, że nie rozpieszcza was szczególnie minister obrony narodowej?
Ja bym nie traktował tego w takich kategoriach.
To jest... No dobrze, to inaczej, że pozostaje nieczuły jednak na prośby, listy, groźby, apele.
Ministerstwo Obrony Narodowej, jak każde ministerstwo, to jest jedno z potężniejszych ministerstw obdarzonych potężnym, przepotężnym budżetem. Tam jest tysiące, dziesiątki tysięcy spraw i często brak odpowiedzi wynika z pewnej mitręgi biurokratycznej, jak to zwykle między urzędami bywa. Więc to ja raczej bym widział to w takiej perspektywie.
Ale właśnie, to jest pytanie, czy to jest mitręga biurokratyczna, czy to jest lekceważenie prezydenta?
Nie było lekceważenia prezydenta, ponieważ na wszystkie pisma, które wystosował, te, które zostały omawiane przez media, pan prezydent, które wystosował do pana ministra obrony, nastąpiła natychmiast
no nie, ale jeśli pan pisze, że ileś pism, wykaz pism, które pozostają bez odpowiedzi, pan kieruje do ministra obrony narodowej, no to znaczy, że wie pan, jak ja bym dostał list od prezydenta, to bym odpowiedział jeszcze tego samego dnia. No dziwię się, że Antoni Macierewicz nie stosuje tej praktyki. A pan się nie dziwi?
Nie, no ja bym to traktował jeszcze inaczej. Pismo jest oczywiście adresowane, jak działa machina, jakim jest ministerstwo. Pismo jest skierowane do ministra. Minister przesyła do odpowiedniej komórki, ta komórka przygotowuje mu odpowiedź. No i w niektórych sprawach tej odpowiedzi przez bardzo długi okres czasu nie było i dlatego prezydent zdecydował się na formę pisemną, żeby przyspieszyć formalne odpowiedzi, które wymagane są w praktyce urzędniczej.
Panie ministrze, ale czy w obliczu takich relacji na linii zwierzchnik Sił Zbrojnych, minister obrony narodowej, prezydent może faktycznie, realnie, efektywnie sprawować zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi?
Nie, sprawuje i może, tak?
Więc... Czy nie uważa pan, żeby to było chrome czy jakoś zakłócone zwierzchnictwo?
Nie. Mamy pewne kwestie systemowe, które wymagają rozwiązania, które już opierają się aż o konstytucję, pewien swoisty dualizm, prawda, w myśl którego prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych i bezpośrednio sprawuje kierownictwo nad siłami zbrojnymi podczas wojny, podczas pokoju
przez
ministra obrony. I to rodzi dualizm, szczególnie bolesny w czasach, kiedy na przykład była koabitacja, tak zwana koabitacja, prawda, za czasów prezydentury Lecha Kaczyńskiego.
A dzisiaj ten dualizm nie jest bolesny?
Nie, dzisiaj nie jest bolesny.
Choć odrobinę, raniący.
W światło dzienne uznały pisma będące przejawem aktywności prezydenta, która... Ta aktywność była od samego początku jego prezydentury. Ja rozumiem, panie redaktorze, że media mówią o tym, że prezydent teraz zaczął być aktywny. Prezydent był przez cały czas aktywny.
Ja nie mówię, tylko, że nie, tylko widzę... Tylko...
Świat... Nie, panie te ministrze, sprawy dosyć... nie używały światła dziennego. W tej chwili się mówi publicznie o pismach, które rutynowo prezydent wysyłał.
Nie, ale dostrzega pan, panie ministrze, że na linii prezydent-minister obrony narodowej nie dzieje się najlepiej. Czy tylko to świat dostrzega, pan nie?
W jakim aspekcie nie dzieje się najlepiej, panie redaktorze?
No, takim, że pan, że wygląda na to, że właśnie prezydent ma poczucie, że jego zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi jest nieco zakłócone, nieco chrome, nieco kulejące.
Pan prezydent poprosił pana ministra o rozwiązanie kwestii jak najszybsze, przeciągającej się kwestii ataszatów i oto mamy wyznaczonych atasze, chociażby atasze w Stanach Zjednoczonych.
Pan prezydent, to was uspokoiło, rozumiem.
Mówię o przejawach działalności pana prezydenta, że czy w kontekście takim, czy minister współpracuje z prezydentem i jeżeli pan prezydent zgłasza jakieś postulaty, czy one są realizowane. Pan prezydent prosił o przyspieszenie organizowania dowództwa Dywizji Międzynarodowej w Elblągu i to się dokonuje. Tak? Został mianowany dowódca i tak dalej, i tak dalej. Na życzenie pana prezydenta. Także no tutaj pan prezydent rzeczywiście ma możliwości sprawcze i te możliwości realizuje i widać tego efekty, które zostały zauważone ostatnimi czasy, ale one były już widoczne wewnątrz wojska w środku.
Gdybym dzisiaj, 20 kwietnia, zapytał, czy poprosił pana, żeby w skali od 1 do 10 określił pan swoje zrozumienie i poparcie dla tego, co robi Antoni Macierewicz, to określiłby pan je na ile?
Nie, ja bym powiedział inaczej.
Chyba, że w lutym zadałem panu to pytanie.
Tak,
co pan
tak,
wtedy
pamiętam.
Powiedział?
Nie pamiętam, wymieniłem jakąś liczbę.
Czy na 8, a dzisiaj?
Zrozumienie. Pan mnie pytał, czy
zrozumienie.
Ja nadal rozumiem działania ministra i one są w pełni zgodne z oczekiwaniami prezydenta w tej warstwie deklaratywnej. No, mówimy o WOT-ie, mówimy o reformie systemu dowodzenia, o modernizacji armii. Wiele dobrego w tej kwestii się zadziało. Natomiast prezydent oczekuje teraz już na konkretne rezultaty złożonych deklaracji. Deklaracje są słuszne, idą w dobrym kierunku. Podjęte działania w wielu aspektach idą w kierunku zgodnym również z oczekiwaniami i życzeniem pana prezydenta. I teraz no, musimy poczekać, aż będą efekty tych działań, które zostały podjęte i zadeklarowane przez ministra.
Czy szef komisji badającej katastrofę smoleńską chwalący się zatrzymaniem zakupu karakali wydaje się panu osobą poważną?
Ja bym nie oceniał to w takich kategoriach. Mamy oczywiście tutaj dwa...
Profesor Berczyński mówi, to ja wykończyłem karakale.
Tak.
No, albo jeśli rzeczywiście je wykończył, co działo się poza jakimkolwiek trybem, no to jest sprawa dla prokuratora, albo mówiąc nieprawdę, no podważa swoją
wiarygodność. Istotniejsze jest co innego. Mamy dwa świadectwa. Świadectwo, wypowiedź pana doktora Berczyńskiego i mamy stanowisko MON-u. I to wiemy w tej sprawie. Wydaje mi się, że stanowisko MON-u tutaj jest, ma większy ciężar gatunkowy niż stanowisko doktora Berczyńskiego.
Czyli mówi, to, co mówi, podważa jego wiarygodność. Tak rozumiem państwu odpowiedź na moje pytanie.
W kontekście Caracali byłbym skłonny uznać jednak stanowisko MON-u za obowiązujące.
A jego prezentacja wybuchowa wydała się panu przekonująca?
To jest zupełnie inna kwestia.
Tak, to jest inna kwestia, ale pan ją zobaczył. Uznał pan ją? Przekonała pana?
Kwestią jest co innego. Kwestią jest to, że cała uwaga koncentruje się na działaniach pana Berczyńskiego, a nie koncentruje się jednak na ostatnio ujawnionych rzeczywiście makabrycznych i tragicznych informacjach, takich jak dotyczących że w jednej trumnie znaleziono dwie głowy, trzy nogi. To jest ta kwestia rozliczenia odpowiedzialnych za sposób, w jaki podjęto działania już po katastrofie smoleńskiej, czyli za rząd odpowiedzialności rządu Donalda Tuska za tą kwestię.
Ale przyzna pan,
kwestia Berczyńskiego jest tutaj kwestią drugorzędną w tym kontekście.
Przyzna pan, że od nieprawidłowości przy sekcjach zwłok i przy tym wszystkim, co działo się z transportem trumien do Polski, do powiedzenia, że był zamach, wybuch, jednak droga jest bardzo daleka. Albo bym powiedział nawet...
To są różne kwestie, ale ważniejsza w tym kontekście jest jednak odpowiedzialność ówczesnych władz polskich za to, co uczyniły w związku z katastrofą, po katastrofie, żeby tą katastrofę wyjaśnić, za działania, na których podjęcie miał poprzedni rząd 8 lat i których nie podjął.
Nie odpowiedział pan na pytanie, czy przekonała pana prezentacja wybuchowa.
Nie należy do tych osób, które nie mają wyrobionego zdania na temat, co było przyczyną katastrofy smoleńskiej. Natomiast uważam, że na etapie poznania sprawy w tej chwili możemy przyjąć każdą z hipotez.
Dostrzegł pan we wczorajszym Donaldzie Tusku kłopoty w kampanii prezydenckiej 2020 roku prezydenta Dudy?
Nie, to jest tak odległy termin, że trudno tutaj przesądzać. Oczywiście w tej chwili Donald Tusk wobec słabości obozu opozycyjnego, co zresztą jest jedyną wyrazistą postacią, czy postacią, z którą zwolennicy tego obozu wiążą jakieś nadzieje. No ale mówimy o...
A pan wiąże z nim, no może nie tyle nadzieje, ile obawy na to, że będzie kontrkandydatem prezydenta Dudy?
Można to sobie wyobrazić, podobnie jak można sobie wyobrazić, że jakiś kontrkandydat będzie dla pana prezydenta, ale myślę, że prezydent Duda będzie prezydentem przez drugą kadencję.
A będzie kandydował?
Oczywiście.
Paweł Soloch, dziękuję bardzo. Ciąg dalszy na Radio ZPL. Powiedział pan, oczywiście będzie kandydował, takie deklaracje to brzmią poważnie. Rozumiem, że wie pan, bo takie jest przekonanie w Pałacu Prezydenckim, albo też pan zapytał prezydenta Dudę i tak panu powiedział.
Nie, jestem ja przekonany. Także.
No dobrze, a jeśli chodzi o to, co było właściwie clue tego wczorajszego przyjazdu prezydenta, szefa Rady Europejskiej do Warszawy. Czy pan rozumie, co takiego strasznego jest w tym, że Polski służby współpracowały z FSB w latach 2010-2013?
Przede wszystkim nie znamy charakteru tej współpracy. Mam oświadczenie, wczorajszą wypowiedź szefa SKW, no, który powoływał się na niejawną umowę i twierdzi, że ta umowa była niekorzystna dla interesów naszego kraju. Więc jak rozumiem, sam fakt współpracy nie jest negatywny, natomiast negatywna jest formuła negatywna jest ocena formuły, jaka została przyjęta dla tej współpracy ze strony obecnego szefa SKW.
Ale czy uważa pan, że w samej współpracy z FSB wtedy nad taką współpracą musi ciążyć grzech, czy to może być rzecz, która jest zrozumiała i w praktyce działania służb nie bardzo oryginalna?
No jeszcze raz powtórzę, to wszystko zależy od kontekstu, więc mamy tutaj przekaz płynący ze strony ówczesnych osób, które ówcześnie zajmowały się kwestiami służb i teraz są w opozycji, które mówią, że właśnie to było potrzebne i służyło interesu naszego kraju. No i mamy tutaj oświadczenie szefa SKW, który mówi, że umowa, która została zawarta i forma tej współpracy była niekorzystna, no, ponieważ są to sprawy niejawne, trudno wchodzić w szczegóły, których nie znamy.
No tak, bo gdyby rzecz dotyczyła wycofywania polskich żołnierzy z Afganistanu, no to rozumiem, że nawet dla pana byłoby to zrozumiałe.
To byłoby zrozumiałe i tak była wczoraj wypowiedź szefa SKW, pana ministra Bączka, że nie tego dotyczyła ta umowa, no ale treści jej nie ujawnił, więc trochę tak dyskutujemy, poruszamy się troszeczkę w takiej mgle informacyjnej, no ale to jest zrozumiałe, bo to są kwestie dotyczące służb specjalnych i większość kwestii z tym związanych jest jednak niejawna.
A jeszcze wracając do nie tyle pana Berczyńskiego, co samej kwestii śmigłowców. A czy to, co dzieje się wokół tego przetargu, zakupu tych śmigłowców, to jest sfera, która niepokoi pana prezydenta?
Pan prezydent interesował się całościowo, interesuje się całościowo kwestią modernizacji technicznej sił zbrojnych, w tym również kwestią śmigłowcową. My mamy do czynienia w tej chwili z pewnym resetem, redefinicją celów, które jeśli chodzi o modernizację sił zbrojnych, które wynikają ze zmiany w ogóle percepcji zagrożeń. No i w tym tutaj pojawia się kwestia również śmigłowcowa. No to jest jeden z tematów, w związku z którymi pan prezydent oczekuje jak najszybciej przedstawienia jakichś rozwiązań i podjęcia już działań, które doprowadzą do tego, że rzeczywiście te braki w sprzęcie również, jeśli chodzi o śmigłowce w Wojsku Polskim, zostaną uzupełnione.
Czyli tutaj wielkiego niepokoju nie ma?
Ja bym nie używał słowa niepokój. Jest oczekiwanie, tak? Jest oczekiwanie. Jest silne oczekiwanie ze strony prezydenta, podobnie jak w innych kwestiach, ale też prezydent zdaje sobie sprawę z tego, że ogrom zadań, które stoi cały czas przed ministrem obrony jest tak wielki, że no, nie da się wszystkich rzeczy w jednym czasie załatwić. Ja przypomnę, że ruszyła jednak sprawa obrony przeciwrakietowej. Dokonano zakupów armatohaubic. Podjęto szereg decyzji, również dotyczących zakupowych, które są no, tutaj dla nas istotne i wydaje się, że rozmowy właśnie w kwestii obrony przeciwrakietowej nabrały właściwego tempa. Także dzieje się bardzo dużo pozytywnych rzeczy, jeśli chodzi o zakupy dla Wojska Polskiego. No nie wszystkie rzeczy są opóźnienia programowe, ale to wynika z nierealistycznie zdefiniowanych celów programowych, które jeszcze ciągle obowiązują przez poprzednią ekipę. Te opóźnienia były już za czasów poprzedniego rządu, a teraz MON stara się te opóźnienia nadrabiać i w wielu polach, w wielu aspektach nadrabia.
Po pańskiej wypowiedzi z tej pierwszej części programu rozumiem, że pan nie jest ostatecznie przekonany, czy w Smoleńsku 10 kwietnia doszło do katastrofy, czy do zamachu,
po prostu chciałbym wiedzieć, co się stało i jestem głęboko przekonany, że między rokiem 2010-2015 nie dołożono należytej staranności i nie podjęto należytych działań w celu wyjaśnienia przyczyn tej katastrofy.
A kiedy pan wczoraj przeczytał albo usłyszał słowa ministra obrony narodowej, który mówi, że żołnierze strzegący popiersia prezydenta mają obowiązek strzeżenia popiersia tego, który poległ w obronie Rzeczpospolitej, nie wydały się to panu słowa nieco na wyrost?
No, tego
poległ w obronie Rzeczpospolitej.
Tego nie chciałbym komentować, natomiast nie ulega wątpliwości, że pan prezydent profesor Lech Kaczyński no, poniósł śmierć pracując dla kraju. Tak?
No Daniel, to nie ulega wątpliwości, tylko poległ w obronie Rzeczpospolitej, a poniósł śmierć pracując dla kraju.
To są słowa pana ministra, więc nie będę się do nich odnosił.
Pytają słuchacze, pan Damian, jak pan ocenia sytuację we Francji w kontekście udaremnienia kolejnych zamachów terrorystycznych i zatrzymań w Marsylii? Czy Francja powinna utrzymać stan wyjątkowy właściwie non-stop?
No, wiele na to wskazuje, że rzeczywiście mamy do czynienia we Francji z sytuacją w niektórych aspektach zbliżającą ten kraj do takiej pełzającej wojny, może nie domowej, ale na pewno uzasadniającej wprowadzenie stanów wyjątkowych. Problemem jest to, że oczywiście państwo francuskie i siły tego państwa zachowują dużą, dużą skuteczność, natomiast przyczyny, dla których właśnie są zamachy terrorystyczne, one nie ustają, więc to jest, widać, że mamy do czynienia z permanentną walką, no, która być może będzie trwała wiele lat.
Uważa pan, że Polska prędzej czy później zmierzy się z tym problemem? Czy będzie musiała się zmierzyć z tym problemem?
To jest takie pytanie, na które trudno odpowiedzieć. Musimy spojrzeć też na doświadczenia państw, które mają silne grupy imigranckie i umówmy się, no, terroryzm na dzień dzisiejszy od lat chyba 80. ubiegłego wieku przede wszystkim kojarzy się z terroryzmem ekstremistów islamskich, tak? W tej skali takiej zagrażającej stabilizacji państw. Był czas terroryzmu lewackiego, gdzie tam jeszcze jakieś przejawy tego były na początku lat, w końcu lat 80., 90. w Niemczech, no ale powiedzmy, może nie od 80, od 90, na pewno dominującym problemem jest terroryzm ekstremistów islamskich. No więc to jest, zależy od rodzaju też fal migracyjnych i niezadowolonych mniejszości, które być może Polska w przyszłości będzie miała na swoim terenie. Chociaż oczywiście też musimy brać pod uwagę, że w epoce takiej, której żyjemy, gdzie kwestie przekazu medialnego i takiego coraz trudniej kontrolowalnego przez władze polityczne danego kraju, działania terrorystyczne są bardzo atrakcyjne dla każdego rodzaju grup, ponieważ one są natychmiast widoczne, zastraszają społeczeństwo. Jeżeli liczymy w liczbach bezwzględnych, liczba ofiar ataków terrorystycznych jest tradycyjnie, statystyki przytaczają, jest dużo niższa niż liczba wypadków, ofiar wypadków drogowych. Tym niemniej, no, to są takie wydarzenia, które przyciągają uwagę publiczną i często nawet powodując zmiany polityczne, tak jakby chociażby swego czasu zamachy terrorystyczne w Hiszpanii doprowadziły do zmiany rządów.
I jeszcze dwa pytania od profilu Dane Publiczne. To jest ten profil, który ujawnił to pismo prezydenta do Antoniego Macierewicza. Dane Publiczne pytają, co dla funkcjonowania BBN oznacza ponad rok oczekiwania na odpowiedź na wysłane pisma w sprawie bezpieczeństwa państwa? Czy innym instytucjom zdarzają się ponadroczne opóźnienia w udzielaniu odpowiedzi na wysłane przez BBN pisma?
Tego nie wiem, czy innym instytucjom zdarzają się. Myślę, że zdarzają się, że są takie instytucje. To oznaczało tylko tyle, że wiele uzgodnień i jakichś pewnych rzeczy podejmowaliśmy w kontaktach bezpośrednich i ustnych, ale chcieliśmy też również powiem tak, może nie atrakcyjnie, dla porządku biurokratycznego posiadać pewne dokumenty, na których moglibyśmy opierać twarde dane, na których moglibyśmy opierać rekomendacje przygotowywane dla pana prezydenta.
Mhm. Czyli to nie jest tak, że jak pan zobaczył, że jest roczne opóźnienie, to pan powiedział, Jezu, nikt inny tyle się nie spóźnia z odpowiedzią na moje pismo.
Nie, no musiałbym opowiedzieć całą historię konkretnego przypadku i otworzyć ją z pamięci. Te opóźnienia często wynikały z tego, że prosiliśmy o jakiś dokument, o jakieś dane. Te dane nie były w danym momencie przygotowane. Później one gdzieś tam utknęły, prawda? Więc myśmy ponownie się zwracali z prośbą, proszono nas o oczekiwanie. No i później koniec końców tych spraw było tyle. Ja też powiem, to jest mniejszość spraw, na które nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Na większość pism, które żeśmy kierowali do MON, żeśmy otrzymali odpowiedzi.
Ale tak, no oczywiście.
To nie jest tak, że MON nas ignorował.
No właśnie,
rozumiem,
że nie ma pan dokładnych oczywiście danych, to zrozumiałe w głowie, ale powiedzmy takich pism, które pan skierował od momentu, kiedy pan wszedł do BBN-u, do MON-u, Antoniego Macierewicza.
Oj, to jest całe mnóstwo.
Bo 50, 100, 200?
Trudno mi, no, więcej niż setka na pewno, dlatego że jest wiele czynności rutynowych. Z automatu prezydent ustosunkowuje się do opinii, którą zgłasza MON. Z automatu prezydent to prezydent decyduje o przyznaniu na przykład stopni generalskich, o które wnioskuje MON, tak? To prezydent podpisuje szereg ważnych dokumentów, których projekty przygotowuje MON i w tym zakresie my mamy korespondencję z MON-em co do ostatecznego kształtu tych dokumentów, które podpisze albo nie podpisze pan prezydent. Więc to jest całe mnóstwo pism, które no codziennie, nie wiem, 2-3 pisma zdarza się wysyłam do ministra obrony i vice versa. Minister obrony do mnie wysyła zapytanie, prośbę, informacje.
Jaki wpływ, jeszcze pytają dane publiczne, na gotowość bojową jednostek wojskowych mają zwolnienia żołnierzy zawodowych oraz przeniesienia z wojsk operacyjnych do Wojsk Obrony Terytorialnej?
Nie, no to już było tłumaczone wielokrotnie. Nie ma takiej sytuacji, żeby nie została zapewniona ciągłość dowodzenia siłami zbrojnymi. Owszem, część do tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej przeniesiono oficerów z wojsk operacyjnych, ale szkoleni są nowi oficerowie właśnie dedykowani do Wojsk Obrony Terytorialnej. Kwestia zachowania równowagi między wysiłkiem włożonym w budowanie obrony terytorialnej, a umacnianiem i budową, a w zasadzie również w niektórych aspektach odbudową zdolności bojowych wojsk operacyjnych, to była jedna z tych kwestii, którą pan prezydent dyskutował z ministrem obrony, czy to na spotkaniu w końcu marca przygotowującym odprawę kadry kierowniczej MON, czy również w części zamkniętej kadry kierowniczej MON. To była ta kwestia, którą pan prezydent również poruszył i tutaj jest zapewnienie ze strony pana ministra, że to nie narusza żadnej równowagi i w najbliższym czasie, to musimy liczyć miesiące, będą przedstawione tutaj efekty działań podjętych przez pana ministra i na te efekty pan prezydent oczekuje. Chodzi o to, żeby mamy też problem, jeśli chodzi o wojska operacyjne, z uzupełnieniem stanów osobowych. Jest oczywiście kwestia rezerw mobilizacyjnych. To też wskutek źle przeprowadzonej profesjonalizacji Armii Polskiej, to też jest bardzo, bardzo poważny problem i z tym problemem no, obecny minister obrony narodowej musi się zmierzyć i on się mierzy. Tak deklaruje podjęcie działań i niektóre działania już z jego strony zostały podjęte.
Panie ministrze, a jak pan myśli, czy zwierzchnik sił zbrojnych chciałby zmiany na stanowisku szefa MON-u?
Nic mi na ten temat nie wiadomo.
Czyli nie chciałby. Tak na pańską intuicję.
Na moją intuicję w ogóle taka kwestia nie była rozpatrywana. Znaczy na moją wiedzę, nie była rozpatrywana i nie wyczuwałem w ogóle takiego nastawienia z jego strony, także to...
Gdyby dzisiaj przyszła pani premier Szydło i zapytała pana prezydenta o zdanie w tej sprawie, to co by jej odpowiedział? Jak pan myśli?
Znaczy, myślę, że byłby bardzo zaskoczony, ale no, mówię, to nie była nigdy kwestia, z którą ja odczułem, że prezydent w ogóle się mierzył. Także to w ogóle nie było brane przez prezydenta pod uwagę.
Paweł Soloch, dziękuję bardzo.
Dziękuję również.